Do tej pory w naszej wyobraźni cyberprzestępca był człowiekiem w kapturze siedzącym przed monitorem. To oczywiście tak z przymrużeniem oka, ale coraz głośniej mówi się o tym, że rok 2026 będzie tym momentem przełomowym, w którym pałeczkę przejmie AI. Czy to oznacza, że hakerzy będą mogli iść na urlop, a całą brudną robotę od włamania po negocjacje okupu wykona za nich algorytm?
Po pierwsze, wracając, to bardziej była zawsze wizja filmowa, a nie rzeczywistość. W filmach żeśmy widzieli tych zakapturzonych. W rzeczywistości to po prostu byli zwykli ludzie, którzy opanowali bardzo dobrze systemy komputerowe. W tej chwili, jeśli patrzymy na to, jak zajmują się cyberprzestępcy atakami, to oczywiście wykorzystują sztuczną inteligencję. Myślę, że będzie tego coraz więcej, bo to używanie sztucznej inteligencji pomaga w tym, żebyśmy stworzyli lepsze metody skanowania, ale również cyberprzestępcy skanują lepiej nasze podatności. Potrafią dzięki temu robić ataki, które są bardziej masowo skuteczne. Mogą realizować lepszy dobór tak naprawdę wektorów wejścia do infrastruktury. Czy to będzie taki rok przełomowy? Ja myślę, że ciężko jest mówić o tym, że on będzie przełomowy. To wszystko już trwa. Przełomowość może polegać na tym, że dla cyberprzestępców będą te nowe technologie coraz tańsze i będą mogli coraz szybciej z nich korzystać. Ale nadal ktoś musi określić cel ataku, czy jest opłacalny, ktoś musi nadzorować tych agentów, ktoś musi podejmować decyzje w sytuacjach takich krytycznych, gdzie trzeba na przykład wycofać się z ataku z jakiegoś powodu, albo reagować, że gdy ten atak idzie w zupełnie tą stronę, w którą atakują, nie chciał, żeby poszedł. I myślę, że to będzie taki element, więc ta technologia na pewno będzie mocno pomagać, ale nadal to nie będzie urlop dla hakerów.
Mm-hmm. A czy to prawda, że na czarnym rynku usługi hakerskie zaczynają przypominać legalny biznes? Mam tu na myśli takie absurdy, jak na przykład działy obsługi klienta dla przestępców, czy system oceniania reputacji sprzedawców wirusów. Czy zło stało się usługą?
Zło już jest usługą. To z języka angielskiego mam coś takiego jak crime as a service, cyber crime as a service. Tak naprawdę nazywa się to przestępstwo jako usługa. I ten model takich usług przestępczych działa już od dłuższego czasu. Na tym czarnym rynku my już od dawna obserwujemy taką profesjonalizację działań, czyli podział ról w czasie przygotowywania ataku jest praktycznie taki, jak mamy firmę i dzielimy pewne zadania między pracowników. Czyli mamy rynek przestępczości, który specjalizuje się w tworzeniu malware'u, mamy specjalizatorów, że tak powiem, do tworzenia i operowania botnetami. Są brokerzy dostępu, czyli firmy, osoby, które zdobywają informacje, jak wejść na przykład do danej firmy i tę umiejętność sprzedają innym. Są osobne zespoły do realizowania phishingu, tych masowych wiadomości, które trafiają często na nasze skrzynki pocztowe. To wszystko jest wysoki poziom specjalizacji. On trwa. I jeśli chodzi o tę usługę, to on się bardzo mocno również rozwija, ponieważ chodzi o to, żeby jak już się wytworzy pewien mechanizm, na przykład dostępu do jakiejś organizacji, no to żeby tę swoją usługę podtrzymywać, czyli trzeba pilnować, czy faktycznie ten dostęp działa. Jak ktoś nie może z niego skorzystać, to jest usługa, która jest tak naprawdę serwisem, czyli tak jak dzwonimy na support i prosimy o pomoc, tak można tam dzwonić do tego cyberprzestępcy w tym darknecie i poprosić o to, żeby poprowadził nas za rękę, jak przeprowadzić atak, korzystając z tej jego usługi. Z tym już mamy do czynienia i z tą specjalizacją. Jak rozmawiamy o AI-u, to on będzie pomagał w tego typu usługach, bo będzie też takie przełamanie bariery wejścia w ten rynek przestępczy będzie obniżony. Nie trzeba być hakerem w tej chwili, żeby uruchomić masowy atak również na instytucje biznesowe. No to będzie tylko kwestia tego, na ile nas stać, żeby zapłacić, żeby ktoś za nas to wykonał.
Czyli grozi nam taka sytuacja.
Może być pomysł.
Czyli grozi nam taka sytuacja, w której osoba właściwie bez takiej głębokiej wiedzy technicznej będzie w stanie przeprowadzić skomplikowany atak na właściwie setki celów jednocześnie.
Tak, i ten atak będzie bardzo sprytny. No bo jeśli wykorzysta tych, którzy się tym profesjonalnie zajmują, no to wystarczy pozbierać, właściwie znaleźć wymagania, które chce się zrealizować i poprosić o nie. Za to trzeba będzie zapłacić, ale nie trzeba mieć wiedzy, żeby to zrealizować.
Ewolucja ransomware, czyli tego oprogramowania żądającego okupu, idzie też w bardzo niebezpiecznym kierunku. Pojawia się termin breaking. Czy może pani wyjaśnić naszym słuchaczom, na czym to polega? No, czy rzeczywiście grozi nam taki scenariusz, w którym atak na szpital czy na elektrownię nie skończy się tylko właśnie blokadą ekranu, ale takim fizycznym zniszczeniem urządzeń, których nie da się już później naprawić?
Termin breaking pochodzi od cegły po angielsku i bardzo dobrze odzwierciedla to, co robi. Czyli atak jest na sprzęt fizyczny i nie polega na tym właśnie, że zamrożone jest okienko, trzeba zapłacić okup, to może odzyskamy dane, może nie odzyskamy, no straciliśmy dane. W tym rodzaju ataku chodzi o to, żeby zniszczyć zupełnie urządzenie, do którego dostaje się cyberprzestępca. Czyli to nie jest już szyfrowanie danych, blokowanie dostępu. To jest po prostu fizyczne nadpisanie na przykład firmware'u na danym urządzeniu, uszkodzenie tych tablic, które pomagają zrobić restart systemu operacyjnego. To jest ingerencja w te zasoby RAM, które są w sprzęcie. No i właściwie jedyna opcja często, gęsto to jest tylko i wyłącznie wymiana tego sprzętu na inny. No i jeśli mówimy o infrastrukturze czy krytycznej, czy szpitalach, to tam trzeba pamiętać, że mamy nie tylko komputery, tam mamy aparaturę medyczną, która również korzysta z procesorów i które również można w taki sposób uszkodzić. W energetyce wyobraźmy sobie systemy SCADA, czy też na przykład sterowniki przemysłowe. No, unieruchomienie tego to nie tylko zatrzymanie firmy jako takiej, tak? To czasami utrata życia, czasami wielka awaria na bardzo dużą skalę. Więc jest to ekstremalnie niebezpieczne. I powiem tak, ten breaking w tej chwili zauważamy, że jest bardzo realnym zagrożeniem, używanym często w tych sytuacjach, kiedy atakujący albo ma kłopoty z uzyskaniem okupu, w związku z tym posuwa się o ten jeden krok dalej i niszczy część infrastruktury, ale też podstawą do takich działań jest po prostu najzwyczajniejsza, na przykład zemsta, chęć takiej bardzo silnej destabilizacji pewnej organizacji. W środowisku tym hakerskim często jest to taka demonstracja siły, że zobaczcie, co potrafię. Natomiast na tym takim powszechnym naszym, w tym powszechnym naszym życiu, no możemy zobaczyć, że jak bardzo jest to używane też jako taki element wojny hybrydowej.
Mm-hmm. To skupmy się teraz na defensywie. Skoro ataki stają się w pełni zautomatyzowane i trwają minuty, a nie dni, to jak ma wyglądać ta skuteczna obrona? Czy człowiek jest jeszcze w stanie zareagować na czas? Czy w 2026 roku jedynym skutecznym strażnikiem tych naszych danych będzie ta inna, dobra sztuczna inteligencja?
Sztuczna inteligencja dużo zmieniła na tym naszym rynku cybernetycznym i na hakerskim. I trzeba pamiętać, że ten próg wejścia, tak jak mówiłam o tych usługach, jest coraz niższy. To, co zmienia nam sztuczna inteligencja, to to, że z jednej strony można przeprowadzać więcej ataków, lepiej przygotowanych. Można ją wykorzystywać w taki sposób, że no tak jak znamy czata i z niego korzystamy. Jak większość z nas próbowała tego czata, to napisała, znajdź mi, nie wiem, najbliższy sklep w mojej okolicy, albo sprawdź jakie mamy filmy w kinie w tej chwili najbardziej popularne, albo zwykła prośba o przetłumaczenie czegoś na przykład z języka polskiego na język polski. No więc sztuczna inteligencja w rękach hakerów będzie właśnie czymś takim, że będzie można podać, znajdź mi podatne serwery, albo przygotuj mi personifikowany atak na instytucję XYZ, albo znajdź mi dostęp do infrastruktury technicznej u tego i tego operatora. To będzie bardzo taki wysublimowany sposób ataków. Po prostu będziemy pisać, co chcemy. No i te firmy, które w tej chwili zajmują się tymi usługami, tymi właśnie przestępstwo jako usługa, no, będą to dostarczać poprzez właśnie te modele AI. No ale z drugiej strony, ponieważ to będzie wykorzystywane przez AI, to my oczywiście mamy to AI również po tej stronie dobrej mocy i dzięki temu możemy wykrywać właśnie takie bardzo klasyczne ataki. Możemy lepiej poznawać te mechanizmy, bo skoro będą stosowane szerzej, no to będą się pojawiać szerzej w przestrzeni, czyli będziemy mogli wychwycić te mechanizmy i lepiej się do nich dostosować, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Więc no, ta walka AI-owa będzie po obu stronach. Zawsze jest tak, że ten atakujący najpierw coś wymyśla. Łatwiej znaleźć u nas tą jeden punkt wejścia do infrastruktury, a nam jest trudniej zabezpieczyć wszystkie. No więc AI na pewno tu będzie pomocny dla cyberprzestępców, ale mówię, ponieważ będą to takie metody bardziej masowe prawdopodobnie, no to będziemy też my mogli to lepiej wychwytywać.
Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem była Jolanta Malak z firmy Fortinet. Po więcej szczegółów odsyłam na radiokraków.pl do zakładki podcasty i do mediów społecznościowych pod hashtag Trendy z sieci. Kamil Wszołek, do usłyszenia.